Dyskusyjny klub radiowy.
Gościem naszego spotkania jest Łukasz Mroczyński-Szmaj, prawnik z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sztuka negocjacji, sztuka prowadzenia sporów. Czasem się zamiennie tych pojęć używa. Niekoniecznie poprzedzone jest to refleksją. Na początku zapytam, czy takie pojęcia jak mediacje i negocjacje, czy można tego używać zamiennie, czy też dotyczą dwóch różnych, mniej lub bardziej odległych od siebie obszarów?
Mediacje i negocjacje to nie jest to samo. Istotową różnicą między tymi dwoma metodami polubownego rozwiązywania sporów będzie obecność bezstronnej osoby trzeciej, która występuje w przypadku, kiedy decydujemy się na prowadzenie mediacji. Z kolei w przypadku, kiedy mamy negocjacje, czy to indywidualne, czy wręcz zespoły negocjatorów po jednej i po drugiej stronie, wchodzimy na, Anglicy by powiedzieli, uncharted waters, tak, na nieznane wody, dlatego że mamy wiele form, które nazwałbym formami pośrednimi. I zarówno negocjacje i mediacje możemy sobie włączyć w taką ogólniejszą kategorię alternatywnych sposobów rozwiązywania sporu. I możemy sobie pewne rzeczy stopniować. Zasadniczo możemy powiedzieć w ten sposób, że negocjacje leżą w dużej mierze po stronie stron, też zespołów negocjacyjnych. Mediacje to jest sytuacja, w której mamy do czynienia już z występowaniem bezstronnej osoby trzeciej, która oczywiście w zależności od wariantu albo będzie wspierać strony, albo będzie nawet proponować im pewne rozwiązania, ale oczywiście absolutnie w żaden władczy sposób. No i najbardziej taka mocna sytuacja, w której mamy do czynienia już z arbitrażem. W arbitrażu mamy już wiążące rozstrzygnięcie sporu między stronami przez osobę bezstronnego arbitra. No to już quasi już taka sądowa instytucja.
Czy skutkiem nieudanych negocjacji mogą być mediacje, czyli ten moment, kiedy dochodzimy do wniosku, że trzeba zaangażować kogoś z zewnątrz, by pomóc umożliwić drogę polubownego rozwiązania sporu?
Wszystko zależy chyba od sytuacji, w jakiej znajdują się strony i tak naprawdę co chcą osiągnąć. Czy to jest też relacja o charakterze biznesowym? Czy to jest relacja prywatna, czy to też jest sytuacja, która jest całkowitym, zupełnym przypadkiem. Bo to oczywiście też takie rzeczy się zdarzają, że ludzie spotykają się w indywidualnej jakby sytuacji i później wynika z tego spór, który jednak musi być w jakiś sposób gdzieś tam rozstrzygnięty. Więc to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Tutaj właśnie nawiązując do tych form związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporu, no to mamy także formy przejściowe, czyli w ogóle mamy pierwszy etap, że zaczynamy mediacją, a co do tych rzeczy, które jakby strony się nie dogadały, no to mamy rozstrzygnięcie arbitra, czyli mamy med-arb, albo w drugą stronę rozpoczynamy arbitrażem. W pewnym momencie strony widzą, że jest szansa na to, że zakończą one swój spór w drodze mediacji, czyli już takiej wzajemnego dogadania się, więc jakby ten proces jest bardzo płynny. Oczywiście mamy regulacje kodeksu postępowania cywilnego przede wszystkim i też mamy także ustawę szczegółową, która zajmuje się kwestią właśnie tego polubownego rozwiązywania sporów z udziałem także konsumentów. Natomiast chyba intencją ustawodawcy jest to, żeby ludzie jak najbardziej starali się pogodzić samodzielnie, czy może zrealizować swoje interesy w sposób, który w jak najmniejszym stopniu będzie angażował sferę publiczną. Oczywiście też to trzeba mieć na uwadze i trzeba też to wyraźnie zaznaczyć, że jako, że mediacja może mieć charakter skierowania ze sądu, a jak również może być całkowicie procesem znajdującym swoje miejsce poza sferą sądową.
Czy można tutaj wprowadzić rozróżnienie, jakąś kategoryzację dotyczącą charakteru podmiotów uczestniczących w sporze, potem biorących udział w negocjacjach? Czy częściej mediacje są prowadzone między podmiotami indywidualnymi, czy też mamy po jednej stronie konsumenta, po drugiej jakąś firmę? Jak to się rozkłada na mapie, czy Polski, czy Podkarpacia? Kiedy najczęściej, w których tych obszarach dochodzi do mediacji?
Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie w sposób taki definitywne i racjonalne ocenić tego zjawiska, dlatego że dużo zależy od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, dużo zależy od tego, czy i jakie mamy zmiany w otoczeniu prawnym, czy i jakie orzeczenia Unii Europejskiej zapadają, tak jak w przypadku kwestii związanych ze sporami frankowymi, gdzie od początku 2024 roku mamy 55 506 ugód w sporach frankowych z bankami. Ta skala zależy od czasami problemu, który się gdzieś nam pojawia. Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że jedną z takich bardzo istotnych, wręcz podstawowych cech mediacji jest poufność. To znaczy nie zawsze mediacja będzie mieć charakter taki stricte zinstytucjonalizowany. Możemy mieć tutaj do czynienia z postępowaniami typu ad hoc, co do których no nie powstaje wręcz nawet dokumentacja, która by była później podstawą pewnego rozstrzygnięcia sądowego. Natomiast ja zawsze jak gdyby wskazuję potrzebę polubownego podejścia do tematu, tak? Wszystko jest istotne, byle został osiągnięty stan względnej zgody czy porozumienia co do sposobu zakończenia sporu. Kiedyś to była lektura szkolna, teraz wiadomo, że nie jest to lektura szkolna, natomiast wybitne dzieło Kornela Makuszyńskiego, Awantura o Basie i w jaki sposób został rozstrzygnięty sposób sprawowania opieki nad Basią. No właśnie wyrokiem sądu polubownego. Obecnie oczywiście te kwestie są uregulowane w zupełnie inny sposób. My mamy możliwość właśnie takiego indywidualnego wręcz dogadania się, o ile przepisy nam tego nie będą wyłączać. No, w sprawach rodzinnych jest właśnie tutaj takie wyłączenie, natomiast w wielkich sprawach gospodarczych bywają przede wszystkim procesy negocjacyjne. Po tym, jeżeli te procesy zawodzą i są próby właśnie mediacyjne, no i w końcu, kiedy już ani w tą stronę, ani w tą stronę, no to mamy do czynienia z arbitrażem. Zresztą arbitraż jest bardzo popularną formą rozstrzygania sporów międzynarodowych. Poniekąd także nasze polskie firmy rozstrzygały swoje spory w arbitrażu, między innymi w tych dużych podmiotach o charakterze międzynarodowym, czy ICC, czy w Sztokholmie. W Sztokholmie mieliśmy ten duży spór z Gazpromem, który nasz PGNiG zwycięsko zakończył. To jest taki przykład, że faktycznie jesteśmy w stanie tutaj otrzymać rozstrzygnięcie na arenie międzynarodowej, bo zawsze będzie problem też tego, że czy to osoba fizyczna, czy to osoba prawna, zwłaszcza przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, w momencie zetknięcia się z prawem obcym będzie miał duże obawy co do jego stosowania. Więc tutaj będą potrzebne decyzje co do tego, jakie i czy prawo będzie stosowane. No i instytucje międzynarodowe oczywiście tworzą swoje regulacje, tak zwane regulacje modelowe. Do tego wiele podmiotów się także będzie odnosić, a najczęstszą klauzulą, która mówi o rozwiązywaniu sporów, będą klauzule arbitrażowe, które oczywiście mają swoje miejsce po prostu w umowach. To się nazywa zapis na sąd polubowny.
Prędzej czy później w tym obszarze mediacji, właściwie dlatego to się zaczyna, obie strony sporu dążą do uzyskania korzyści, puli korzyści i na tym tle zwykle dochodzi do pewnych spięć. To znaczy moja korzyść w pewnym momencie zaczyna być coraz bardziej niewygodna dla tej drugiej strony. No i przychodzi taki moment, gdy trzeba znaleźć ścieżkę kompromisu. Czy to są najtrudniejsze etapy procesu mediacji?
Zdecydowanie tak, ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Mecenas Nowaczyk to jest człowiek, który kiedyś odpowiadał za stały sąd polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Obecnie jest mediatorem i arbitrem w wielu sądach arbitrażowych na świecie. Zawsze powtarzał w swoich wystąpieniach, że polubowne rozwiązywanie teoretycznie mówi się, że jest dla wszystkich, ale tak naprawdę jest dla tych, którzy chcą się pogodzić. Po stronie woli osób, które siadają do tego stołu, czy to negocjacji, czy mediacji, czy biorą udział w arbitrażu, musi być wola chęć doprowadzenia sprawy w taki sposób, żeby przynajmniej spróbować się porozumieć co do kwestii o charakterze spornym. Wiadomą rzeczą jest, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dobrem, którego nie da się w jednoznaczny sposób podzielić.
Co stanowi przykład właśnie takiego dobra?
No na przykład w Fidiku mamy kwestie dotyczące podziału w zakresie bardzo drogiej maszyny, która drąży skały i buduje tunele, prawda? Nabycie takiej maszyny to są kosmiczne wręcz pieniądze. No i w wypadku, kiedy mamy spór właścicielski między podmiotami, tak, no to jednak rozstrzygnięcie, do kogo ta maszyna będzie należeć, do kogo będzie należeć ten serwis tej maszyny, pozostają takimi kwestiami bardzo trudnymi i w sytuacji, kiedy także mamy kredytowanie, bardzo często mamy kredytowanie na tego typu sprzęty, pojawiają się właśnie problemy, co, kiedy i kto będzie chciał przy pomocy tej maszyny osiągnąć i czy w ogóle ta maszyna dla tej osoby będzie jeszcze dostępna, czy całkowicie wypada z obiegu. A myślę akurat tutaj o konkretnej sytuacji, na szczęście nie w Polsce. Ja to zaznaczam, uspokajam wszystkich radiosłuchaczy co do inwestycji, która toczy się u nas na Podkarpaciu. Więc mamy właśnie takie sytuacje, w których tak naprawdę każda ze stron będzie musiała zrobić krok do tyłu. To często wynika z tego, że jeżeli się tego kroku do tyłu nie zrobi, to się tak naprawdę straci. To nie będą tylko i wyłącznie straty stricte wizerunkowe. To będą często sytuacje, które będą prowadzić do upadku podmiotów gospodarczych, zwłaszcza myślę tutaj o branży budowlanej, w wyniku których dany podmiot już zakończy swoją działalność i w związku z tym, skoro zakończy działalność, to stanie się całkowicie niewypłacalny. No i przy braku jego dalszej działalności, braku przynoszenia dalszych przychodów, to będzie jego koniec. Więc jest kwestia wyboru, czy opłaca się w związku też z tym doprowadzi do sytuacji takiej, gdzie przystawiamy naszego przeciwnika do sytuacji takiej, gdzie on kończy swoją aktywność zawodową, czy też pozwolimy mu jeszcze funkcjonować na czas jakiś. To są nasze wybory. Często też nasze decyzje. Często właśnie też takie decyzje, w których no, muszą zapadać pewne decyzje. No i też te decyzje muszą być realizowane w odpowiednio szybki sposób, a my z sądami i z szybkością mamy bardzo duże problemy. Stąd właśnie też pewien odpływ spraw gospodarczych do mediacji.
Zwłaszcza w przypadku właśnie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale nie tylko. Istotne jest tu spojrzenie na sprawę, powiedziałabym z metapoziomu, nie tylko rozważam, co w danej chwili tu i teraz będzie dla mnie najbardziej korzystne. Efektem tego często są kroki, które dziś w jakimś stopniu mogą być dla mnie niekorzystne, ale za kilka lat, tu właśnie chodzi o wizerunek danej firmy, o pewne działania, potencjalne przyszłe kontrakty. No cóż, nie tylko w papierach wszystko zostaje, jeżeli Ładnie. Mamy do czynienia z kontrahentem, o którym wiemy, a pozyskać taką wiedzę wcale tak trudno nie jest, o którym wiemy, że jest w stanie w sytuacji problematycznej, w sytuacji konfliktu pójść na kompromis, to jednak inaczej zupełnie interesy z takim człowiekiem się realizuje.
Tak, dokładnie. I to też zawsze będzie kwestią pewnego zaufania, czy wręcz czasami skoku bez asekuracji. Oczywiście mimo czasami naszych bardzo dużych chęci czy starań nawet, no to dany podmiot upada. No i wtedy może być sytuacja, w której nic nie jesteśmy w stanie osiągnąć, mimo że poczyniliśmy te ustępstwa w tył. Dlatego mówię, tu to wszystko, zwłaszcza jeżeli chodzi o te spory gospodarcze, no jest kwestią takiego gruntownego przeanalizowania za każdym razem tej sytuacji, w której się znajdujemy. Mamy pewne technolekty, które oczywiście nas uczą pewnych strategii w zakresie prowadzenia mediacji, tak? Znane są te strategie dotyczące wychodzenia, odchodzenia od stołu, strategie dotyczące stawiania momentami sprawy na oszczędności, noża, to często też są zachowania z pogranicza, z psychologii, socjotechniki.
Przede wszystkim te metody i modele dobieramy do sytuacji, bierzemy pod uwagę, dokładnie z czym mam tak. do czynienia i z kim mam do czynienia.
Dokładnie tak. A jednocześnie musimy być świadomi tych najlepszych i najgorszych alternatyw dotyczących tego, co nas spotka w przypadku, kiedy nie my osiągniemy tego porozumienia. Bo nawet siadając do stołu negocjacyjnego z najlepszymi chęciami, może się okazać to, że no porozumienie w tym momencie i w tym kształcie nie jest możliwe do osiągnięcia. I sprawa tak czy tak trafi do sądu.
Na wokandę.
Tak, tak. Jest też taka bardzo negatywna praktyka pokazująca to, że instytucje polubownego rozwiązywania sporów, zwłaszcza mediacje, wykorzystuje się do przedłużania procesu sądowego w przypadku, kiedy mamy tą mediację, która się będzie nam toczyć właśnie ze skierowania sądu. Tak, to czasami wydłuża postępowanie. Są refleksje pogłębione, czy i w jakim zakresie stosować taką mediację. To jest pierwsza sprawa. Druga, czy w ogóle zastanowić się nad modelem mediacji. Mediacja ma na dzień dzisiejszy charakter prawie że w 100% dobrowolny. Między innymi ostatnia konferencja, która miała miejsce w Warszawie 27 listopada, współorganizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tam był pewnie pan doktor Arkadiusz Myrcha, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Oni zastanawiali się podczas tej konferencji nad tematami dotyczącymi mediacji obowiązkowej, to znaczy wypracowaniu pewnego modelu, czy sytuacyjnego, czy funkcjonalnego, w którym ta procedura, w której uczestniczy i skłania strony do zawarcia ugody czy innego polubownego zakończenia sporu, byłaby wręcz obligatoryjna. Prawnikom cywilistom tutaj to trochę skrzeczy. Skrzeczy dlatego, że oni zwracają uwagę na nadrzędną tutaj cechę mediacji, czyli autonomię woli stron, które od samego początku są gospodarzami tego swojego konfliktu.
Wydawać by się mogło, że mediacja obowiązkowa to już nie mediacja, tylko nieco inna forma dialogu, to jest raz. A druga myśl, która może się pojawić, to to, że kategoria mediacji obowiązkowych to zainicjowanie pewnych działań, które mają mniejszą szansę zakończenia
pozytywnego. Uzyskania akceptacji, prawda? To jest istotne, bo w mediacji zawsze w tych wszystkich pięknych publikacjach, książkach pokazuje się, że w mediacji obie strony wygrywają, prawda? Poprzez osiągnięcie porozumienia jest win-win, tak? Nikt nie czuje się, przynajmniej nie powinien czuć się pokrzywdzony, no chyba, że mamy do czynienia z tak zwaną gorilla mediation, czyli sytuacją w takiej, kiedy na przykład mamy wykorzystywanie trudnej sytuacji drugiej strony. Podobne były historie przy arbitrażu, kiedy to na przykład jadącym na postępowanie czy mediatorom, czy arbitrom zajeżdżano drogę, wyciągano ich z samochodu albo dziurawiono im opony, żeby nie dojechali na czas. Różne rzeczy się, że tak powiem, w tym świecie. Też trzeba powiedzieć, że nasze rozważania dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów w Polsce to jest malutki wycinek tego, co się dzieje na świecie. Ja wspomniałem wcześniej o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów. Jest ich olbrzymia gama. W dużej mierze lata 80. i lata 90. w Stanach Zjednoczonych to był taki wybuch różnych form, gdzie mieliśmy takie pomysły jak przedproces, czy mieliśmy takie rozwiązania jak arbitraż baseballowy. Tego jest naprawdę tych instytucji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Opinia, wczesna opinia eksperta też, tak to się po prostu nazywa. Ja to tłumaczę w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego, te instytucje. Powiem szczerze, że tak jak wcześniej zaznaczałem, dużo zależy od kontekstu, od branży, od tego, jak blisko są ludzie między sobą.
Jak na razie mediacje nie są obowiązkowe. Jest to akt decyzji, dobrowolnej decyzji danego podmiotów, czy nim strony spotkają się na sali sądowej. Często sięgają po próby innego rozwiązania sprawy, czyli właśnie mediację. Czy też na gruncie polskim ta funkcja mediatora, mediatorów przy sądach rejonowych, okręgowych ciągle jeszcze jest obszar naprawdę do zagospodarowania?
Pierwsza refleksja, jaka mi w tym momencie przychodzi, to to, że częste zmiany w zakresie regulacji prawnych na pewno nie będą służyć temu, że mediacji będzie więcej. To jest pierwsza rzecz. W 2005 roku wprowadzono właśnie tą regulację mediacji i arbitrażu w tym ogólnym zarysie, która obowiązuje po dziś dzień. Oczywiście tam był szereg nawet dość głęboko idących zmian, natomiast ta platforma przepisów, która została wprowadzona do kodeksu postępowania cywilnego, zostaje taka sama, czyli one są umieszczone w tym samym miejscu. No i w związku z tym, czy rola tych mediatorów jest właściwie doceniona, czy oni się znajdują we właściwym miejscu? Ja odpowiem może w ten sposób. Na pewno w mojej ocenie mediatorzy mają zbyt małe stawki, jeżeli chodzi o zwłaszcza te mediacje, które określiliśmy, należałoby mianem sądowych, tak? Tam te stawki nadal uważam, że są, biorąc pod uwagę nakład pracy, to nie jest tylko i wyłącznie praca polegająca na spotkaniu ze stronami czy wytworzeniu poszczególnych dokumentów. To są kwestie dotyczące decyzji, analizy sytuacji, często godziny spędzone na zastanowieniu się, w jaki sposób strony skłonić do tego, żeby czasami nawet w ogóle zaczęły ze sobą rozmawiać.
Jeśli mówimy o tym nakładzie pracy mediatora i o tym, że stawki są zdaniem pana zbyt niskie, przekłada się to na to, że mediatorów jest po prostu zbyt mało?
Powiem szczerze, że po tym boomie, który był na kwestie związane z mediacjami, wiele studiów podyplomowych zostało uruchomione m.in. na naszym Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Prawa i Administracji. Takie studia mają swoje miejsce już praktycznie bodajże od roku 2014 były realizowane już w cyklu takim stałym. Tych mediatorów na rynku znalazło się bardzo dużo. No i nie zawsze to się przekładało na liczbę spraw, która do nich trafiała. Nie zawsze te instytucje, które zrzeszały mediatorów, czyli najczęściej listy prowadzone przy stałych polubownych sądach arbitrażowych, czy przez instytucje typu Okręgowa Rada Adwokacka, czy Izby Radców Prawnych, nie zawsze znajdowała się odpowiednia liczba nawet sporów, która by do tych podmiotów była kierowana. W dużej mierze było wskazywane, że brakowało tych sędziów, którzy kierowali sprawy do mediacji. Tutaj mówiono, że ze strony ministerstwa bardzo często właśnie padały takie argumenty, że no, potrzebne są osoby, które w każdym województwie będą zajmować się tymi sprawami mediacjami. Później były kwestie, że w każdym okręgu. No i mamy sędziów, koordynatorów, świetne osoby, naprawdę. Kapitan, z tego miejsca wszystkich serdecznie pozdrawiam. Natomiast no, nadal jest bardzo duży potencjał spraw, które mogłyby trafić do mediacji, a jednak nie trafiają.
Na zakończenie naszego spotkania, naszych rozmów, refleksji dotyczących sztuki mediacji i odwagi podjęcia tychże, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po taki sposób próby rozwiązania sporu. Powtarzam to pojęcie próba.
Jest to zawsze indywidualna decyzja. Przejście mediacji, nawet przed postępowaniem sądowym, pokazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy. Jest nam w stanie także pokazać nasze mocne i słabe strony. Jest to także możliwość, czy czas nawet do refleksji, czy nasze stanowisko, czy to miejsce, w którym my stoimy, jest naprawdę słuszne. Stąd też była wola ustawodawcy, który mówił w momencie, kiedy kierowało się te spory cywilne, wskazania w pozwach, czy była podjęta próba ugodowa. Także była ta kwestia zachęcająca, czy wcześniej na spotkaniach informacyjnych podawania takich informacji o możliwości polubownego rozwiązywania sporów. Natomiast no, ten efekt refleksyjny, efekt związany także z tym może wewnętrznym przeświadczeniem, że zrobiło się wszystko, a ten spór sądowy jest takim ultima ratio, że już naprawdę nie ma innej ścieżki, nie ma innej możliwości. To też jest pewnego rodzaju chyba także psychologia wewnętrzna, bo jeżeli my mamy przeświadczenie, że zrobiliśmy wszystko w sposób właściwy, to też chyba jesteśmy w stanie się wyzbyć też tych negatywnych emocji. To jest ważna sprawa. A teraz mamy okres, który zbliża nas do świąt Bożego Narodzenia i zawsze było w pragmatyce tych sądów i tych sędziów, którzy kierowali sprawy do mediacji, bądź bardzo mocno zachęcali strony do zawierania ugód na sali sądowej. W okresie świąt Bożego Narodzenia tego jest po prostu więcej, jest więcej ugód. bądź też innych polubownych gestów ludzi względem siebie. I za to chyba także cenię ten okres, który towarzyszy nam.
Łukasz Mroczyński-Szmaj, prawnik z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziś rozmawialiśmy o wartej czasu sztuce mediacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.